Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej ProIdea zaprasza na konferencję Confidence poświęconą problemom bezpieczeństwa w sieci. www.proidea.org.pl.
Ja się zasypiali, nie będę miał nic przeciwko. Nazywam się Łukasz Bromirski. I opowiem wam trochę o rzeczach, które się wydają podstawowe, ale chyba dobrze by było je zebrać sobie w jednym miejscu i jakoś tam sobie je omówić. Tak jest, słucham. Okej. Tytułem jeszcze raty do wczorajszej prezentacji. Tutaj jest kolega, który słusznie zwrócił mi uwagę a propos jednej rzeczy. Mianowicie oczywiście najkrótszy pakiet IP ma 20 bajtów, nie 40. Ale już się tłumaczę. Generalnie, zresztą ten temat przed chwilą się też pojawił tutaj przy dyskusji przy śniadaniu, trochę w innej formie. Oczywiście, że atak IP za pomocą 20-bajtowych pakietów IP będzie trochę skuteczniejszy, jeśli chodzi o zabicie CPU routera, tak? No bo formalnie oczywiście można sobie skonstruować taki pakiet, natomiast praktyka jakby walki z tymi atakami na zachodzie świadczy o tym, bo prawdopodobnie, bo jeszcze jedna się rzecz pojawiła, tak? Zapytaliście się mnie, że mówię tutaj o TCP i tak dalej, a dostajecie fludy UDP, tak? To zauważcie, się bardzo szybko skończy. Generalnie operatorzy na zachodzie, wszystkie ataki, które się teraz zaczynają, to są ataki używające pakietów TCP z flagami SYN, FIN albo PUSH. Co ciekawe, nie ma flag RESET, czy są niepopularne. Dzieje się tak z jednego bardzo prostego powodu, mianowicie, czyli wtedy ten pakiet faktycznie ma 40 bajtów, ale nie czuję się usprawiedliwiony, bo oczywiście formalnie pytanie nie było zadane w ten sposób. I tutaj nagrody roześlemy pocztą. Natomiast dzieje się tak z prostego powodu, tak? Jeżeli atak się zaczyna, to operatorzy się już wycwanili trochę, mają już zwykle routery, które mogą filtrować sprzętowo pakiety. I w momencie, kiedy operator się, znaczy kiedy klient się zgłasza, że taki atak faktycznie wykrył i chciałby, żeby coś operator z nim zrobił, zakłada się taki standardowy dosyć zestaw filtrów, który mówi o tym, że rzucamy cały ruch ICMP, cały ruch UDP, za wyjątkiem ruchu UDP do portu 53. No i przypuszczamy oczywiście ruch TCP, tak? To jest taki zgrubny filtr, który pozwala odsiać większość syfu, która potencjalnie przychodzi do sieci. No a po drugie oczywiście zwykle to jest ruch, który ma po 1500 bajtów, a nie po 40 bajtów czy po 20 bajtów, ale to już inna sprawa. No dobrze, na początek parę slajdów pod tytułem o czym chciałbym powiedzieć, o czym nie powiem i organizator też coś chce jeszcze powiedzieć.
Przepraszam, zapomniałem jeszcze, teraz będzie strefa eksperta z prawą pokrywką. Jeżeli osoby się rejestrowały i są zainteresowane ewentualnie, to zapraszamy na dół. Aczkolwiek nie wiem, czy ktoś dotarł z chętnych.
Dlaczego? Paweł siedzi tam z tyłu, widzę go. Nie będę specjalnie, znaczy tak, wybrałem sobie bardzo konkretne tematy i o nich będę opowiadał. Nie będę mówił o socjotechnice, atakach typu właśnie L0, L1, czy o wirelessie, czy o voice'ie. Na te tematy właściwie nie da się opowiedzieć 45 minut. Przy okazji jeszcze mówiąc o atakach na warstwę sieciową. W związku z tym dosyć świadomie wybrałem zestaw rzeczy, o których opowiem, a o których nie będę mówił. Jeżeli czujecie, że coś takiego byłoby ciekawe, to warto pewnie zgłosić to organizatorom i ktoś mógłby to pociągnąć. Nie chcę tutaj robić jakiegoś, nie wiem, takiej próby przekazania wam zupełnie encyklopedycznej wiedzy z jednej strony, z drugiej strony niestety trzeba to trochę zrobić w ten sposób, ponieważ nie mam tutaj sprzętu, żeby wam pokazać te wszystkie ataki na żywo. Duże firmy wydają na bezpieczeństwo mniej niż na kawę. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale Gartner ostatnio ogłosił wyniki i okazało się, że na kawę i materiały biurowe duże firmy wydają zwykle mniej niż na bezpieczeństwo, co jest przerażające. No i oczywiście dlaczego małe firmy czy osoby prywatne mają się tym przejmować i kogo to obchodzi tak naprawdę, tak? Bo oczywiście można wyjść z założenia, że skoro duzi się tym nie przejmują, to ja też nie muszę, tak? Jakoś to się załatwi. No oczywiście staramy się powiedzieć, że no niestety nie, trzeba myśleć o bezpieczeństwie i tak dalej, ale to jest tak jak z hasłami niestety. Wszyscy mówią o tym, że powinny być silne, mało kto się do tego stosuje, tak? To, co cały czas podkreślam na dowolnej sesji, na której mówię coś o bezpieczeństwie, to mówię o tym, że bezpieczeństwo powinno mieć warstwy. Jak ten Shrek, który był wczoraj na slajdzie, bo wynika to po prostu z praktyki, tak? Jeżeli ktoś się do was włamuje, to nie jest jakiś głupi skrypt, który i tak będzie robił swoje, niezależnie od tego, co mu się wystawi, to gdzieś koło drugiej, trzeciej tej warstwy obrony już mu się nie będzie chciało. Oczywiście, jeżeli będzie zdesperowany albo będzie naprawdę zmotywowany, to pewnie będzie brnął dalej. Natomiast praktyka pokazuje, że zwykle pierwsze dwie warstwy obrony, czyli przejście przez jakiś firewall plus przejście przez jakąś obronę na poziomie aplikacji i spotkanie się jeszcze z trzecią blokadą już powoduje, że ludzie w tym momencie zwykle rezygnują. No i bezpieczeństwo jest procesem, tak? To oczywiście w ustach kogoś, kto pracuje w firmie komercyjnej i sprzedaje oprogramowanie czy sprzęt do zapewnienia bezpieczeństwa brzmi nieźle. Niemniej jednak i jest wygodnym stwierdzeniem, żeby wyciągać kasę. Natomiast tak naprawdę jest, no, chyba nie muszę wam tego mówić, tak? Problem oczywiście zawsze polega na tym, że muszą to zrozumieć ludzie, którzy wydają pieniądze i którzy tych pieniędzy jakby nie chcą wydawać, nie chcą zrozumieć, że płacimy za coś, po czym za chwilę znowu musimy za coś zapłacić, bo jednak świat już poszedł o dwa kroki do przodu. No i chyba nie będę wam więcej truł. Jeśli chodzi o rozwiązania, o kupowanie rozwiązań komercyjnych, no to już są jakby rzeczy praktyczne. Starajcie się wybierać rozwiązania firm, które przede wszystkim publicznie się przyznają do błędów, tak? Mamy na rynku paru vendorów, którzy tego nie robią. Można to oceniać źle, można to oceniać dobrze. Ja to oceniam raczej źle, ponieważ to jest ewidentnie kwestia tego, że firma nie ma wdrożonych żadnych mechanizmów, transparentnej kontroli tego, co się dzieje. To może uderzać w was, tak? Już wielokrotnie było tak, że był jakiś atak na jakieś rozwiązanie, który, ponieważ producent się do niego nie przyznawał, no o te parę godzin jakby wyprzedził jakieś patchowanie i tak dalej. No był już przypadek to również taki, w którym producent po cichu rozesłał patche do największych klientów, nie informując małych klientów. I przy okazji wmawiając im, że muszą zainstalować te patche, niezależnie od tego, czy to są akurat urządzenia szkieletowe u operatorów, czy dowolne inne u małych klientów, a jeżeli tego nie zrobią, to stracą kontrakty serwisowe. Z takimi rzeczami no jakby bardzo trudno się zgodzić, w tym sensie, że polityka, chociażby polityka bezpieczeństwa w tym momencie firmy no jest koszmarna w realizacji. No i różne inne dziwne rzeczy, czy w szczególności jeżeli to jest rozwiązanie komercyjne, to czy producent tego rozwiązania w jakiś sposób się integruje z szeroko pojętym community bezpieczeństwa. No i oczywiście jak wygląda jego reputacja, tak? Ale tak jak powiedziałem, parę lat wujka dobra rada. No i rzeczy oczywiste, tak? Security by obscurity to cały czas oczywiście wszyscy mówią, że to nie jest do końca tak, że to jest zły pomysł. No ale to jest zły pomysł, no. W szczególności jeżeli ktoś traci pracę za coś takiego, a już takie sytuacje już widziałem w firmach komercyjnych, tak? Administratorzy sieci, profesjonalni administratorzy sieci w cudzysłowie zajmowali się zapewnieniem sieci bezpieczeństwa, to polegało na tym, że umieszczali usługi na dziwnych portach. No ale niestety, jak się okazało, że firma została skompromitowana, no to administrator niestety poleciał, tak? Także proponuję stosować jednak trochę bardziej wyszukany mechanizm bezpieczeństwa. Wszystko jest celem lub bronią, no to niestety jest prawda. To, że to jest coś, co trzeba chronić, nie oznacza, że to może być za chwilę główne źródło jakby ataków w waszej sieci. No i niestety bardzo tak się dzieje, bardzo często tak się dzieje, nawet jeżeli to jest po prostu coś w stylu routera, tak? Potencjalnie coś nieszkodliwego. No może się później okazać, że człowiek, który atakował waszą sieć, trochę lepiej się znał od was na tym urządzeniu i jednak coś z niego dziwnego wycisnął. No i to się zdarza wszystkim tak naprawdę, tak? Oczywiście poufność nie równa się bezpieczeństwo, czyli jeżeli to trochę jak security by obscurity. To, że coś utajnicie i nie powiecie, jak to działa, to wcale nie znaczy, że za chwilę ktoś tego nie odkryje i później was skompromituje. Prezentacja Pawła Pokrywki wczoraj była najlepszym tego przykładem, tak? Można zastosować jakieś tajne metody robienia różnych dziwnych rzeczy, po czym się okazuje, że ktoś sprytny wymyśli metodę, jak to obejść i po prostu złapał was z ręką w nocniku. Jak sobie radzić ze stresem, czyli generalnie jak sobie radzić z atakami? Ludzie u nas w firmie w Cisco, którzy się opiekują jakby operatorami, rozmawiają z nimi głównie o bezpieczeństwie, wymyślili właśnie taką rozbuchaną procedurę związaną z tym, jak sobie poradzić z atakiem, tak? Oczywiście Amerykanie na wszystko robią procedury. Musi być od A do 64 dużo różnych punktów, żeby się nie pogubić. I oczywiście można się z tego śmiać, natomiast problem polega na tym, że faktycznie ludzie w sytuacjach jakby bardzo stresowych czasami różnie dziwnie reagują. I w szczególności, jeżeli nie jesteście w stanie sobie w sposób przetrenowany radzić z pewnymi atakami, nie wiecie po prostu, co po kolei robić, to być może faktycznie takie punkty sobie warto spisać, tym bardziej, jeżeli jakby odpowiadacie finansowo, czy firma odpowiada finansowo za czas trwania ataku. W związku z tym ja oczywiście tego nie będę tutaj omawiał, natomiast być może warto sobie przeczytać, jak to robią inni i zastanowić się, czy przypadkiem by się wam to nie przydało. W szczególności ten punkt pod tytułem postmortem jest też fajny, bo to, że atak się skończył i już macie spokój, to tak naprawdę jeszcze oznacza, że trzeba w końcu się zastanowić, jak ten atak przebiegał, jak dokładnie się obronić następnym razem, no i wyciągnąć jakieś wnioski, tak? Być może zmodyfikować coś, być może w ogóle coś zmienić, być w stanie uzasadnić, że takie zmiany są potrzebne. Omówię ataki na warstwę drugą i ataki na warstwę trzecią, wybrane, być może najpopularniejsze, być może nie najpopularniejsze. Oba rodzaje ataków tak naprawdę składają się z dwóch części. Albo możemy atakować urządzenia, albo możemy chcieć przechwycić jakieś transmisje. Tak naprawdę z punktu widzenia ataków to one się do tego sprowadzają, tak? Ataki na urządzenia, jako ataki na urządzenia pozwalają nam po prostu zatrzymać pracę sieci. Albo zrobić coś, że ta sieć jakby sama się zatrzyma, natomiast przechwytywanie ruchu służy głównie do tego, żeby coś, co nie powinno znaleźć się w naszych rękach, znaleźć. No i oczywiście wystarczy zajrzeć na Backtracka, czy jakiekolwiek inną listę poświęconą bezpieczeństwu. Pierwszy punkt, dziury w usługach, tak? No bardzo często się zdarza, ludzie popełniają błędy, bardzo często się zdarza, że wysłanie jakiegoś śmieciowego ruchu, jakiegoś uszkodzonego pakietu, czegokolwiek innego na port usługi, na który urządzenie sieciowe nasłuchuje, powoduje, że to urządzenie robi coś dziwnego. W szczególności się resetuje na przykład i można ten pakiet wysyłać co 30 sekund i ono się co 30 sekund będzie resetowało. Cudowna zabawa. Można atakować implementację protokołów firmowych, które zwykle są słabo opisane albo w ogóle nie są opisane, tak? I wtedy jest nadzieja na to, że ktoś to pisząc obsługę tego protokołu sieciowego nie wziął pod uwagę wszystkich mechanizmów bezpieczeństwa, które powinien zaimplementować, no ale o tym już było mówione wczoraj, jeśli chodzi o ataki na aplikacje i chyba będzie mówione jeszcze dziś. Druga sprawa to jest ruch na IP zarządzające urządzenia. Jeżeli to jest platforma, która w żaden sposób nie jest w stanie się przed czymś takim bronić, no to oczywiście przez spowodowanie 100% obciążenia jesteśmy w stanie ją skutecznie zatrzymać. Drugi zestaw ataków, przechwytywanie ruchu i o tym troszkę teraz. Ataki na warstwę Mac. Jak wygląda Mac, każdy wie. Ma 48 bitów. Pierwsze 24 to jest kod producenta. Zresztą Paweł Pokrywka o tym wczoraj też mówił. W związku z tym na podstawie MAC adresu można z dosyć dużą dokładnością po pierwsze zidentyfikować producenta, na podstawie następnych 24 bitów. Bardzo często, bo czasami producenci publikują listy MAC adresów czy zakresy MAC adresów, jakie były produkowane w danym roku czy w danej serii produkcyjnej. Można zidentyfikować również konkretnie urządzenie, konkretnie model. No jeżeli oczywiście wszystkie 48 bitów jest ustawione na 1, to mamy broadcast, czyli na FFFFFF. Są jeszcze oczywiście multicasty i tak dalej, o tym już nie będę chwilowo mówił, chociaż ataki na multicasty są też bardzo fajne i ostatnio na topie. Przełącznik oczywiście, żeby działać, musi przechowywać mapowanie. Adres MAC, czyli adres warstwy drugiej, fizyczny port, czyli gdzie fizycznie ramki do tego portu powinny trafić. No i od razu oczywiście przychodzi do głowy sprytnym ludziom mechanizm ataku. Skoro gdzieś te informacje są przechowywane, to być może można je przepełnić. Jak to działa normalnie? Mamy sobie przełącznik, mamy trzy porty, mamy trzy stacje, każda o unikalnym adresie MAC. Stacja A wysyła ARPA, szukając stacji B. Przełącznik nie ma w swojej tablicy, która jest tutaj narysowana, nie ma w swojej tablicy informacji, gdzie wysyłać ten pakiet, w związku z tym ramka jest flutowana na wszystkie porty. Jeżeli stacja odpowie, to przełącznik sobie szybko mapuje, że znajduje się na tym fizycznym porcie, dopisuje sobie ją do tablicy. I w tym momencie cały ruch nie będzie już flutowany, tylko będzie wysyłany tam, gdzie powinien być. No i niestety nieszczęsna stacja C zostaje sama, już nie dostaje tego ruchu, nie może widzieć, co ten człowiek robi. Pierwsza implementacja taka automatyczna to był oczywiście Makow. Dzisiaj tych narzędzi są tysiące. Wystarczy zajrzeć do dowolnego archiwum. Wszyscy zaczynam odnosić wrażenie, że wszyscy, którzy się uczą Perla albo jakichkolwiek korzystania ze stosów sieciowych, muszą napisać w swoim życiu aplikację, która będzie przepełniała bufor przełączników. Oczywiście atak jest, tak jak powiedziałem, banalny, tak? Stacja zasypuje przełącznik requestami. W pewnym momencie, jak tablica jest przepełniona, cały ruch jest już flodowany. Oczywiście są różne zagadnienia, tak? Tak wygląda oczywiście jakiś tam przykładowy atak. Są różne zagadnienia, na przykład takie zagadnienie, że być może przełącznik nie odpisze tych wpisów, które już ma w tablicy mapowań portów. Być może będzie w stanie zacznie szybciej wygasać wpisy dla istniejących mapowań. Tak czy inaczej, dosyć prosto daje się takie rozwiązanie zaatakować, no i niestety większość przełączników nie zarządza, przełączniki nie zarządza, ale generalnie przed tym się nie obronią, bo nie mają jak. W przełącznikach zarządzalnych od paru lat jest coś, co się nazywa w większości producentów port security. Nie będę mówił, kto pierwszy, kto drugi, kto trzeci. No generalnie to już na części przełączników zarządzalnych jest. Port security działa w ten sposób, że ogranicza ilość MAC adresów na danym porcie, tak? Dosyć dobry mechanizm, ponieważ jeśli podpinacie jednego użytkownika do portu, no to w zasadzie na tym porcie powinien się pojawić jeden źródłowy MAC adres, tak? Jeżeli pojawi się drugi, to być może macie do wyboru, co możecie w tym momencie zrobić. Zwykle macie do wyboru dwie opcje, albo położyć port od razu i to jest dobre rozwiązanie, chociaż niestety to oznacza, że trzeba pobiegać po firmie zwykle, jak ktoś sobie ściągnie coś nowego z internetu. Albo drugi port, a drugie rozwiązanie, zignorować, ale wysłać alarm administracyjny, tak? No to też jest jakieś rozwiązanie. Oczywiście można ustawić, że na porcie mogą się pojawić 3, 5, 10 adresów MAC. W zależności od tego, jaką siecią zarządzacie tak naprawdę i co się w tej sieci dzieje, to się czasami stosuje w sieciach firmowych, kiedy ludzie jeszcze czasami chodzą z pecetami i się przełączają kabelkiem do portu do portu. Te wpisy stare, nieużywane oczywiście wygasają, co oznacza, że jeżeli tylko te zmiany nie będą następowały zbyt szybko, to ci ludzie będą mogli pracować. Drugie rozwiązanie to jest Private VLAN. O tym chyba jeszcze powiem później. Private VLANy pozwalają, mimo tego, że mamy jeden VLAN, ograniczyć komunikację w warstwie drugiej pomiędzy stacjami w tym VLANie. Ograniczyć ją w ten sposób, że porty mogą się komunikować między określonymi typami portów, no ale w dużym uproszczeniu zwykle zrobi się to w ten sposób, że dany port w VLANie zdefiniowanym jako private VLAN jest w stanie komunikować się tylko z routerem czy z domyślną bramką, tak? No i w tym momencie, żeby znowu przekazywać ruch pomiędzy dwoma stacjami w jednym VLANie, trzeba spróbować zaatakować router, co jest już dużo prostsze do zrobienia. Private VLANy też występują w urządzeniach nie tylko firmy, w której pracuję. Też się już pojawiają w takich małych przełącznikach zarządzalnych, przy czym to trzeba po prostu zobaczyć, czy taka funkcjonalność jest, czy nie. Ona się czasami jakoś tam trochę inaczej może nazywać. No i oczywiście, jeśli chodzi o jakby darmowe narzędzia, no to ArpWatch być może Was będzie w stanie poinformować o tym, że coś się dzieje dziwnego. Jeżeli interfejs routera, na którym będzie uruchomiony, będzie podłączony do takiego przełącznika, który po prostu będzie zalewany pakietami. Przy czym niestety, jak on Was powiadomi, że coś jest nie tak, to prawdopodobnie już będzie trzeba biec do tego przełącznika i podejmować jakieś dziwne operacje. A dodatkowo, jeżeli, jak się przypatrzycie, jak działa Makow, jak działa większość tych aplikacji, no to one wysyłają w pakietach IP dosyć dziwne informacje. Tutaj mamy akurat zera, czasami są to losowe adresy IP. W tym momencie, nie mając lokalnego jakby sniffera czy lokalnej aplikacji w segmencie, do którego mamy podpięty przełącznik, jesteśmy być może w stanie się zorientować na zasadzie takiej, że dostajemy jakiś bardzo dziwny czy sfałszowany ruch IP. Atak na DHCP. Znowu bardzo prosty protokół. Stacja, butując się, sprawdza, jakie ma wolne, jakie są, czy rozgłasza pakietem, szukam serweru DHCP. Serwer DHCP, który uzna za stosowne, znowu rozgłasza informację o tym, że być może coś miałbym dla Ciebie. Ona może sobie zażądać jakiegoś adresu, no i dostaje od serwera potwierdzenie, że ten zasób został jej zarezerwowany. Narzędzie Gobbler. 30 sekund i serwer DHCP nie ma już co zaserwować, tak? Gobbler działa w ten sposób, że po prostu wysyła próbuję zarezerwować sobie wszystkie adresy IP, jakie są serwowane na serwerze DHCP. No i znowu problematyczność polega na tym, że można to zablokować za pomocą port security. Bardzo ciężko jest to zablokować z poziomu serwera DHCP, ale można to też zrobić, mianowicie ponieważ Gobler losuje źródłowe adresy MAC, można sobie na serwerze DHCP powiedzieć, że serwujemy zasoby tylko konkretnym adresom MAC, które znamy, tak? To się daje zwykle zrobić, no bo sieć ma jakąś tam określoną strukturę, zwykle ci ludzie nie pojawiają się i nie znikają co 15 minut, w związku z tym mamy jakiś zestaw czy listę adresów MAC i możemy serwerowi DHCP te informacje w jakiś sposób sprzedać. Trochę bardziej problematyczna sytuacja jest, kiedy ktoś odpala sobie serwer DHCP, stara się przeprowadzić atak na nasz serwer DHCP, a następnie serwuje dane ze swojego serwera DHCP. No to jest trochę poważniejszy problem. Oczywiście znowu można się bawić w jakieś filtrowanie. Niemniej jednak zwróćcie uwagę, że osoba, która taki serwer będzie w stanie w waszej sieci umieścić, serwować informacje, może zrobić bardzo, bardzo nieładne rzeczy. W szczególności może zmienić domyślną bramkę, co się przydaje, jeżeli chce właśnie podsłuchiwać waszą transmisję. W przypadku urządzeń takich trochę bardziej inteligentnych albo bardziej głupich, jak to woli, czyli na przykład telefonów IP, może zmusić taki telefon IP, żeby zbutował się z firmware'u, który wy wystawicie, a nie wystawi tego właściwy serwer, który miał ten firmware zaserwować, co oznacza, że potencjalnie taki telefon na przykład może równolegle przekazywać głos do osoby, do której jakiś tam klient dzwoni, ale równocześnie pod jakiś adres IP wysyłać całą transmisję głosową również, tak? No z drugiej strony firmware może być podpisany cyfrowo i tak dalej, no ale to znowu wskazuje na to, że po prostu jeżeli bezpieczeństwo nie jest warstwowe, to no to niestety łatwo dosyć zaatakować. No i podstawiona IP. Na przykład można sobie wyobrazić taki atak typowy denial of service, w którym wszystkim staramy się zaserwować ten sam adres IP po to, żeby w ogóle nie mogli pracować. Niemniej jednak oczywiście w tym momencie zaczyna się nerwowa bieganina i sprawdzanie, kto to robi. Jeśli chodzi o funkcjonalność, która jest dostępna komercyjnie, to szczerze mówiąc nie znam żadnego innego producenta, który taką funkcjonalność by zaimplementował, oprócz faktycznie Cisco, w związku z tym przykład jest akurat na Cisco. Jest taka funkcjonalność, która się nazywa IP DHCP Snooping. Ona działa w połączeniu z funkcjonalnością, czy może działać w połączeniu z funkcjonalnością Port Security, ale generalnie po prostu zajmuje się filtrowaniem pakietów DHCP, czy przełącznik zajmuje się filtrowaniem pakietów DHCP. No i wiadomo, że są pewne porty, które nie powinny móc zaserwować jakiegoś zasobu. No a z kolei tam, gdzie mamy podpięty serwer DHCP, to takie pakiety jak najbardziej mogą się jak najbardziej pojawić. Address Resolution Protocol, ramka ethernetowa z odpowiednią wartością. Myk polega znowu na tym, że niestety ktoś, kto projektował ten protokół, był wielkoduszny i w RFC jest zapisane, że odpowiedzi ARP mogą przychodzić nawet nie z tej stacji, która powinna odpowiedzieć, a wręcz my możemy po prostu sobie wysłać taką pseudo-odpowiedź ARP, zmieniając mapowania w urządzeniach, które tych mapowań nie mają, albo nawet nadpisując mapowania, które posiadają. Znowu jest cała masa różnych dziwnych narzędzi, które przy okazji również zapewniają ataki na inne protokoły. EtherCAPa na żywo pewnie widzieliście 30 milionów razy. No generalnie właśnie jest to taki typowe wykorzystanie tego faktu, tak? Nasz świetny haker wpisuje sobie, czy wysyła, fałszuje pakiety czy ramki ARP, przekonując zarówno router, jak i stację końcową, że pod konkretnym adresem IP, która na przykład ten klient uważa za swoją domyślną bramkę, jest troszkę inny MAC adres, a to jest MAC adres jego stacji. No i w tym momencie, o ile komunikacja jest zapewniona, czyli ten miły jakby to miłe zawrócenie ruchu właściwe zachowamy, no to jesteśmy w stanie potencjalnie mniej lub bardziej niewidocznie ten ruch przez siebie przekazywać. Oczywiście trzeba mieć stację, która będzie w stanie ten ruch faktycznie przekazywać. Niemniej jednak to zwykle problem w przypadku pojedynczych stacji nie jest. No i najgorsze jest to, że po wykonaniu takiego ataku atakujący jest w stanie przywrócić właściwe mapowania i zniknąć z sieci. jeżeli nie mamy znowu wdrożonych żadnych mechanizmów, to mamy problem, tak? Dynamic ARP Inspection to jest funkcjonalność powiązana z DHCP snoopingiem. Też nie znam żadnego innego producenta, który oprócz Cisco ma taką funkjonalność. Niemniej jednak, jeżeli wy macie, czy macie jakąś wiedzę na ten temat, to bardzo chętnie coś na ten temat usłyszę. Private VLAN, port security, no wiadomo, że jeżeli będziemy starali się maksymalnie włączyć w całe bezpieczeństwo na porcie, to prawdopodobnie większość tych ataków zablokujemy. Ze statycznymi wpisami jest fajnie, bo można je zrobić, natomiast Windowsy pozwalają sobie napisać mapowania statyczne, no więc niestety to już w przypadku Windowsów rozwiązaniem nie jest. Zabójcze animacje. VLAN hopping też potencjalnie jeden z ataków, który można wykorzystać. Ostatnio nawet wykorzystywany trochę wcześniej, za chwilę powiem dlaczego. W terminologii jakby standardów trunk to jest połączenie fizyczne, które przenosi wiele VLANów. Przenosi je w ten sposób, że do każdego z pakietów czy do każdego z ramek dodaje informacje o docelowym VLANie. Mamy standard 802.1Q. Mamy również ciskową implementację ASL. Aplikacje, które są w stanie wykonywać VLAN hopping, pozwalają zrobić jedno i drugie, chyba że karta sieciowa tego nie potrafi. Jak ten atak się odbywa? Wykorzystujemy fakt, że potencjalnie jesteśmy w stanie zbudować sobie trunk do przełącznika ze stacji końcowej. Potencjalnie, bo czasami to nie jest takie proste. Problem polega na przykład na tym, że właśnie na przykład urządzenia Cisco domyślnie sobie autonegocjują, co będzie, jaki logiczny stan będzie portu. No i problem polega na tym, że faktycznie jesteśmy w stanie zachowywać się jak przełącznik, tak? Jeżeli zostawiono na porcie konfigurację domyślną albo ktoś do niej wrócił. Można tutaj oczywiście znowu wymusić, że dany port ma być pracować tylko w trybie dostępowym. No i wtedy w teorii ramki, które są tagowane, nie powinny zostać przepuszczane, ale tutaj namawiam do eksperymentów, bo naprawdę jest tym bardzo różnie. Ja to podaję Yersinię jako narzędzie, którym można taki atak wykonać z palca, natomiast są jeszcze inne. Działa to w ten sposób, że albo pojedynczo, albo podwójnie tagujemy ramkę. Ta ramka sobie przychodzi do przełącznika. Przełącznik, jeżeli nie jest urządzeniem, które obsługuje tunelowanie 802.1Q, to niekoniecznie musi wiedzieć, że z drugą ramką też, czy z podwójnym atakowaniem powinien coś zrobić. No ale oszukujmy się, większość przełączników używanych w sieciach LAN nie ma takiej funkcjonalności. W związku z tym po rozpakowaniu pierwszego tagu drugi tag jest przekazywany tam, gdzie powinien być, czyli jesteśmy w stanie wstrzeliwywać ramki do stacji atakowanej, tak? Powiedziałem, że takie ataki są coraz popularniejsze, a to dlatego, że wystarczy zwykle w jednej ramce mieści się jakiś exploit, który będzie w stanie na tej maszynie coś już nam uruchomić, na przykład kanał zwrotny, tak? Nie widziałem jeszcze takiego, który by pozwalał zmodyfikować tutaj tą stację po to, żeby ona wysyłała zwrotnie, w tym podwójnie tagowała ramki, no ale być może albo jest to kwestia czasu, albo być może jest to kwestia tego, że po prostu w nieodpowiednim miejscu szukałem. I jak weźmiemy sobie sniffer, to widać, że ramka ethernetowa, po czym jest jeden tak i jest drugi tak, a później jest już właśnie jakieś tam nagłówki warstwy wyższej. No i jest oczywiście cała masa rekomendacji dotyczących tego, czego powinniśmy robić, czy czego powinniśmy używać, czy czego nie powinniśmy używać. Generalnie, tak jak powiedziałem, największy problem polega na tym, że nawet jeżeli ustawicie na sztywno na przełączniku zarządzalnym, nie mówię akurat w tym momencie o Cisco, bo Cisco jak ustawicie port na tryb dostępowy, no to już ramki nie prześlecie. Natomiast ta funkcjonalność jest bardzo rzadko dokładnie udokumentowana. Są na pewno urządzenia, których jak ustawicie port na tryb dostępowy, to one dalej będą akceptowały ramki otagowane i będą starały się je z dobrym sercem dalej wysyłać. Także po prostu, jeżeli nie jesteście pewni tego, co zrobi wasz przełącznik, to sprawdźcie, co faktycznie zrobi. Można się niemiło zdziwić. Ataki na spanning tree. Ulubiony temat na większości konferencji związanych z bezpieczeństwem. No, spanning tree znowu. Protokół, który został stworzony, nikt o bezpieczeństwie nie myślał. Ma zapewnić topologię bez pętli w warstwie drugiej. Ramki ethernetowe nie mają pola TTL, w związku z tym potencjalnie moglibyśmy bardzo szybko całą sieć zapchać, jeżeli mielibyśmy pętlę i tak się zwykle dzieje. Spanning tree opiera się o ramki BPDU, Bridge Protocol Data Unit, w której są pewne informacje wysyłane. No i znowu, jeżeli jesteśmy w stanie na swojej stacji zacząć takie ramki wysyłać, to od razu wiadomo, że będziemy być może w stanie coś zrobić. Standardowy atak polega na tym, że jeżeli mamy dwa interfejsy sieciowe albo jesteśmy podłączeni do wielu przełączników przez huba, to wysyłamy takie ramki po to, żeby przekonać wszystkie przełączniki w sieci, że to my jesteśmy rootem w drzewie Spanning Tree. Następuje przeliczenie drzewa. Jeżeli zrobiliśmy to z głową, to ruch pomiędzy, czy stajemy się tak naprawdę korzeniem drzewa Spanning Tree, tak? Czyli zaczynamy po prostu widzieć ruch, którego normalnie nie widzimy, bo przełączniki uważają, że mamy, że jesteśmy no jakby korzeniem tego drzewa. Tutaj widać, że w pakiecie znajduje się ramka BPDU. No i to jest atak. Większość ataków, które czasami można zobaczyć w sieciach jakby rzeczywistych, czy z tego, co można się dowiedzieć ludzi, którzy mieli do czynienia z takim atakiem, kończy się atakiem denial of service na sieć, ponieważ osoba, która to robi, nie jest świadoma tego, jaki ruch będzie musiała przez siebie przepuścić i jej laptop umiera. Tak? No niestety tak się dzieje. Nawet jeżeli to są 100-megowe czy gigabitowe interfejsy, to trudno się spodziewać, że stacja będzie w stanie to może nie rutować, tylko forwardować pomiędzy dwoma interfejsami, plus jeszcze robić jakąś analizę i wyciągać tam na przykład hasła w czasie rzeczywistym. Także trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest potencjalnie niebezpieczny atak dla nas, czy dla osoby, która będzie starała się taką sieć zaatakować. No i jak sobie z tym radzić? Pierwszy punkt jest zabójczy. Róbcie sieci, w których nie ma pętl i wtedy nie będzie problemu. Przy czym nie jest to oczywiście do końca prawda. Tak? Spanning tree generalnie w sieci powinno działać, chociażby dlatego, że ktoś może nam jednak tą pętlę stworzyć, mimo tego, że my nie chcieliśmy, żeby ona została stworzona. Biorąc pod uwagę, że na przykład Windows XP sobie, jak mają więcej interfejsów sieciowych, to sobie domyślnie brydżują między nimi ruch, to też jest kwestia do rozważenia. Wyłączanie Spanning Tree może być metodą krótkoterminową, czyli jeżeli coś staracie się rozwiązać, jakiś problem z portem, który zachowuje się dziwnie, to być może na nim na chwilę możecie ten protokół Spanning Tree wyłączyć, ale to też generalnie nie jest rozwiązanie. Tak? Są rozwiązania, które pozwalają te BPDU filtrować. Nie trzeba wyłączać protokołu Spanning Tree, żeby to BPDU odfiltrować w momencie, kiedy on przychodzi do nas, do przełącznika. No i to macie wypisane, jakie rozwiązania oferuje Cisco. Zwykle, jeśli jest u innych producentów taka funkcjonalność, to możecie po prostu włączyć filtrowanie BPDU na danym porcie. No, takie zabezpieczenie jest lepsze niż żadne. No i znowu kolejna jakby informacja z praktyki wynikająca. Czasami jest tak, że na urządzeniach jakby nie Cisco'owych, tak, znowu, jak wyłączycie Spanning Tree na porcie, to Spanning Tree się za chwilę samoczynnie włącza, jeżeli zobaczy ramkę BPDU. I to też jest jakby funkcjonalność nie wprost w żaden sposób opisana, dlatego znowu, przygotowując się do kwestii związanych ze Spanning Tree, tak jak pisałem na którymś tam drugim czy trzecim slajdzie, sprawdźcie, czy jesteście absolutnie przekonani i absolutnie wiecie, jak to rozwiązanie u Was w sieci będzie się sprawować. Jeśli chodzi o ataki w warstwie drugiej, jakie są rozwiązania, tak? Najprościej tak naprawdę chyba wykorzystać 802.1x, ale zaraz zaczynają się problemy. Problemy zaczynają się na przykład takie, że trzeba to będzie wdrożyć, trzeba będzie na każdej stacji, która miałaby w naszej sieci pracować, to 802.1x uruchomić. Nie jest to już, powiedzmy, bardzo trudne. Problem polega na tym, że no trzeba to zrobić, tak? I teraz w zależności od w jakiej sieci pracujecie, tak? Jeżeli to jest sieć firmowa, to raczej z tym problemu nie powinno być. Powinny istnieć dokumenty, które mówią, że po prostu trzeba będzie to zrobić i niech nikt się nie opiera, tak? No ale warto zwrócić uwagę na przykład na to, że można to sobie wdrażać etapami, czyli generalnie jakieś segmenty sieci, w których potencjalnie te ataki na pierwszej kolejności mogą się pojawić, to warto wdrażać 802.1x najpierw tam. No problem polega na tym, że w starszych Windowsach trzeba będzie szukać aplikantów, które być może nie są do końca darmowe, podobnie trochę jak z klientami PPP over Ethernet. W sieciach tak zwanych osiedlowych, wczoraj wieczorem przy piwie była długa dyskusja na ten temat, jak nazywać sieci osiedlowe, czy takich małych, średnich operatorów internetowych tak naprawdę, żeby to nie było obraźliwe. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś taką siecią jest na sali i zarządza, to się nie obrazi. Absolutnie nie chciałem. Po pierwsze klienci, tak? Klienci mogą nie chcieć uruchamiać po swojej stronie 802.1x, bo stwierdzają, że przecież nie potrzebują tego. Po drugie trzeba będzie mieć przełącznik, który 802.1x obsługuje. Z tym już na szczęście nie jest taki duży problem, bo większość nawet dosyć prostych przełączników wspiera 802.1x. Trzeba tylko sprawdzić, czy na pewno wszystko będzie działało, czy będzie kompatybilne. Jeżeli tak, to można w tą stronę iść. 802.1x pozwala uwierzytelnić nam konkretny port na przełączniku. Zanim ten port nie zostanie uwierzytelniony, no to nie przeprowadzimy żadnego ataku, bo nie mamy jak tego zrobić. Przełącznik nie będzie nas chciał słuchać. Po tym, jak się uwierzytelnimy, oczywiście można kombinować, no ale w tym momencie ewidentnie jesteśmy w stanie jako administrator sieci wskazać osobę, która nam miesza, tak? Zastosowanie BBB over Ethernet z punktu widzenia bezpieczeństwa nie daje wiele, bo tak jak sama nazwa wskazuje, BBB over Ethernet działa w oparciu o Ethernet. Jeżeli zaatakujemy Ethernet, to w najgorszym przypadku będziemy w stanie tylko i wyłącznie słuchać tą transmisję, a w najlepszym przypadku będziemy w stanie robić różne dziwne rzeczy. W szczególności jesteśmy w stanie kazać zejść z czapa na pub na przykład i w tym momencie odzyskanie hasła sesji jest prościutkie. No i znowu jest cała masa narzędzi, które po prostu pozwalają ten proces zautomatyzować. Niemniej jednak na przykład nie widziałem jeszcze dobrego narzędzia, które jest w stanie robić coś po uwierzytelnieniu się 802.1x. Czy ktoś, żeby usiadł i napisał takie narzędzie, które będzie przeznaczone specjalnie do atakowania sieci, w których 802.1x działa. Być może dlatego, że tak jak powiedziałem, niestety bardzo łatwo zidentyfikować osobę, która nadmiesza. No i zasada, która jakby stosuje się zawsze, czyli jeżeli skompromitujemy warstwę niższą, no to wyższe warstwy również w zasadzie należy uznać za skompromitowane, niezależnie od mechanizmów, jakie zastosujemy. W najgorszym przypadku będziemy w stanie tylko podsłuchać sesję i oczywiście można się bronić przed tym, mówiąc, że no te algorytmy szyfrowania, które się obecnie stosuje, są jakby nieodwracalne w żaden prosty sposób. No niemniej jednak, jak widać, czy jak było widać na chociażby na poprzedniego dnia na sesji, nie musi tak być do końca. Jeśli chodzi o ataki L3, to pierwszy punkt jest dokładnie taki sam. Tak? Albo jesteśmy w stanie zaatakować jakieś urządzenia i w tym momencie niezależnie od tego, w której warstwie pracujemy, to urządzenie nam padnie. Albo możemy wykonać atak logiczny na rzeczy, które urządzenie L3 będzie nam realizować. Tak? To jest schemat tego, jak się swoich sieci nie powinno projektować. Czyli mamy sieć, która tak naprawdę nie dość, że przynosi dane użytkowników, no to daje tym użytkownikom dostęp do naszych urządzeń. To jest schemat idealny, czyli mamy bardzo sensowną separację, tak? Są dane użytkowników i te dane użytkowników przenosimy, ale mamy również swoją infrastrukturę, ruch do tej infrastruktury z pól adresowych użytkowników jest niemożliwy. No i to znakomicie ułatwia wiele różnych rzeczy. Jak przygotować sieć? No generalnie oczywiście trzeba zapewnić jakąś tą separację. Z tego co się orientuję, jest to dosyć problematyczne, ale można to zrobić. Generalnie opiera się on o takie bardzo podstawowe rzeczy, na przykład jak zaplanowanie sobie adresacji IP, tak? Mamy parę pól adresów, które przeznaczamy na pole adresowe dla klientów. Mamy jakąś pulę adresów, które przeznaczamy na to, żeby zaadresować własne urządzenia. Jeżeli to zrobimy, no to w tym momencie znakomicie ułatwia się nam konfiguracja reguł ruchowych. Oczywiście w tym momencie znowu, jeżeli wdrożymy Unicast Reverse Path Filtering, o którym mówiłem wczoraj, na brzegu, to nie ma możliwości sfałszowania adresów źródłowych z klientów, czyli klient nie będzie nam w stanie wykonać spoofingu pozwalającego podszyć się mu pod nasze urządzenia, które mają jakieś konkretne adresy IP. Baw się analizując ataki prowadzone codziennie. Dobry tekst. No oczywiście to jest, nawiązuje do tego schematu, który był na początku, tak? To znaczy nawet najprostsze ataki prowadzone przez jakichś użytkowników, którzy po prostu ściągnęli sobie jakieś narzędzie, coś porobili przez chwilę i już przestali się bawić. Oczywiście warto im pogrozić paluszkiem, jeżeli jesteście administratorem takiej sieci, ale warto również się przyjrzeć, czy przypadkiem nie jest to jakiś nowy rodzaj ataku, który o ile być może się nie udał, bo ta osoba nie wiedziała, jak narzędzia użyć, to za dwa dni może faktycznie rozłożyć wam całą sieć. co wynika z czegoś, co się nazywa Best Current Practices 38, czyli z RFC 2827. Jak ktoś ma pamięć do numerków, to można próbować to zapamiętać. Nie, chyba nie ma sensu. BCP 38, czyli RFC 2827 opisuje generalnie mechanizm, najlepsze praktyki związane z filtrowaniem ruchu. I te najlepsze praktyki sprowadzają się do tego, żeby filtrować jak najbliżej użytkownika się da, czyli jak najbliżej źródła ruchu, jak się da. No bo w tym momencie jesteśmy w stanie efektywnie wyeliminować fałszowanie adresów źródłowych, plus odfiltrowywać śmieci, tak? Oczywiście wszyscy zalecają, żeby filtrować wszystko, zarówno ruch wchodzący, wychodzący, adresy źródłowe i docelowe. Jeżeli macie stateful firewalla, to nie jest problem, tak? Jeżeli nie macie stateful firewalla, to być może jest problem. Nie wynikający nawet z wydajności urządzeń, wynikający z tego, że ktoś musi tym zarządzać, tak? Ktoś musi utrzymywać filtry, które są przypisane do portów czy instancji logicznych interfejsów, a to niestety potrafi być problem. BGP Black Holing jako mechanizm pozwalający w swojej sieci walczyć z atakami, o tym już mówiłem wczoraj, nie będę się powtarzał. Warto również zwrócić uwagę, że ten mechanizm można również wykorzystać do tego, żeby ten ruch, który potencjalnie mielibyśmy odrzucać, bo uważamy go za śmieciowy, przekierowywać sobie do jakiejś stacji, która będzie stale przeznaczona do tego, żeby taki ruch być w stanie zanalizować, czy przynajmniej nagrać w formacie binarnym na dysk. No bo być może jesteście w stanie się do czegoś nauczyć, tak? Być może jesteście w stanie zidentyfikować jakieś nowe narzędzie, jakiegoś nowego bota, o którym po pierwsze jeszcze nikt nie wie, a nawet jeżeli ktoś wie, to się z tą wiedzą w internecie nie pochwalił. No ale najważniejsze jest to, że wy będziecie mieli jakąś wiedzę dotyczącą tego, co zostało użyte, żeby was zaatakować, tak? Jak to rozwiązanie działa, być może również jakoś przejąć kanały kontrolne na przykład, albo zalogować się tam, gdzie logowały się boty i zobaczyć tak naprawdę, z czym macie do czynienia. Protokoły, atakowanie protokołów IGP, czyli wewnętrznych, w większości przypadków, czy w takich tradycyjnych konfiguracjach jest raczej dosyć prosty. Atak na protokół USPF, bardzo prosty. Wysyłamy hello, podszywając się pod stację, czy podszywając się pod router, który ma zestawione sąsiedztwo z innym routerem. Wysyłamy mu pakiet hello, wskazując, że nie ma żadnych sąsiadów. No w tym momencie maszyna stanów USPF-owych mówi, że powinniśmy zerwać, czy ten router, który otrzyma taki pakiet, powinien zerwać ze wskazanym sąsiadem sąsiedztwo. No w tym momencie oczywiście tam przestajemy widzieć trochę tras. No i spróbować nawiązać je znowu, tak? Wysyłamy taki pakiet co chwila z jakiejś stacji. No i znowu, jeżeli jesteśmy w stanie zachować tutaj filtrowanie, zachować tutaj ochronę przed fałszowaniem adresów, to być może sobie z takim atakiem poradzimy, ale to czasami nie jest możliwe. Inna sprawa to jest na przykład wysłanie zniekształconego link state advertisement OSPF-owego do routera. Router w tym momencie też zwykle może zrobić coś nie do końca przewidzianego, tak? Druga sprawa to jest przekierowanie na siebie, czy przekierowanie w konkretne miejsce ruchu. Jesteśmy oczywiście za pomocą wykorzystania jakby podstawy czy zasady, na jakiej wykonywany jest routing IP, czyli wstrzelenia dokładniejszej trasy, w stanie zmienić trasę, którą normalnie ruch się porusza. No i znowu jakby uwaga, że jeżeli ta stacja da się łatwo zabić tym ruchem, no to atak jest średnio udany, ale jeżeli będzie w stanie wytrzymać ten ruch, to być może atakujący będzie w stanie przechwycić jakieś przydatne informacje. No i trzeci rodzaj ataku, czyli atak tak naprawdę DOS na router, tak, czy na routery. Wstrzeliwanie prefiksów, czy rozgłaszanie prefiksów, wycofywanie ich, rozgłaszanie i wycofywanie ich. O tym jeszcze będę mówił na sesji związanej z routingiem za parę godzin. No niemniej jednak warto wiedzieć, że nawet routery oparte o potężne procesory można w ten sposób zabić. Jak się bronić? Generalnie jednym z, czy ogólnie używanym standardem jest dodawanie do pakietów protokołów routingu tagów MD5. To jest dobre, bo większość ataków jesteśmy w stanie zatrzymać. Problem polega na tym, że nie wszystkie. Jak pokazało życie, na przykład implementacja protokołu czy opisanie standardu ICMP w takim formacie, w jakim on był do tej pory opisywany, powoduje, że za pomocą tego protokołu można resetować istniejące połączenia. Więc tak naprawdę nie ma radosnego jednego rozwiązania. Tak naprawdę warto wdrożyć tą separację ruchu, tak? Czyli jeżeli ktoś nie będzie wam w stanie wstrzelić pakietów do urządzeń, które utrzymują waszą sieć, no to nie będzie w stanie przeprowadzić skutecznie tego ataku, tak? Jeżeli będzie w stanie, to być może nie dzisiaj będzie w stanie zaatakować waszą infrastrukturę, ale za dwa dni ktoś wymyśli jakiś atak na protokół routingu nowy, który rozłoży waszą sieć bez żadnych problemów. Kolejna sprawa. To jest też jakby z rozmów z providerami wzięte. Czasami providerzy się skarżą na to, że ludzie im rozsyłają update'y, czy próbują nawiązać sąsiedztwa przez łącza internetowe. No na to trzeba uważać, tak? Domyślnie większość protokołów routingu, czy pakietów protokołów routingu w konfiguracji domyślnej zakłada, że wszystkie interfejsy są zainteresowane, czy chcą wziąć udział w protokole routingu, co oznacza, że niestety na routerze brzegowym przez interfejs skierowany do internetu te pakiety również będą chciały sobie wychodzić. Tak? Oczywiście trudno podejrzewać, że operatora o to, że on się zacznie bawić za chwilę tym routingiem i zacznie wam robić krzywdę. No niemniej jednak, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to trzeba o tym również pomyśleć. I na koniec parę rzeczy o filtrowaniu ruchu na brzegu. Pierwsza sprawa to jest oczywiście filtrowanie adresów ASPAW, znaczy filtrowanie ścieżki ASPAW. O tym jeszcze będę mówił za parę godzin na sesji poświęconej protokołom routingu. No oczywiście to jest dosyć potężne narzędzie, czy możliwość filtrowania update'ów po ścieżce ASPAW, która jest. Z jednej strony trzeba z tym uważać, z drugiej strony trzeba to w większości przypadków stosować. Między innymi dlatego, żeby nie stać się operatorem tranzytowym pomiędzy dwoma dużymi operatorami, ale o tym jeszcze opowiem. Opcja BGP Enforced First AS, bardzo ciekawa opcja. Otóż okazuje się, że ktoś rozgłaszając nam prefix wcale nie musi dołączyć siebie jako pierwszego AS-a. Co jest problematyczne, ponieważ jeżeli ktoś będzie złośliwy, to może wam rozgłaszać prefiksy, które będą wam nakazały wychodzenie zupełnie innym łączem niż te prefiksy do was są rozgłaszane. Co potencjalnie również może wpłynąć na waszą politykę routingu. Ta opcja powoduje tyle, że jeżeli macie spięty peering z jakimś konkretnym AS-em, no to ten AS musi się pojawić w ścieżce jako pierwszy, co jest dosyć logiczne. Tak? Ograniczanie ilości prefiksów, też opcja, o której rzadko się pamięta, jest przydatna. Dla danego sąsiada w sesji BGP jesteśmy w stanie określić, ile maksymalnie prefiksów od niego zaakceptujemy i przy jakim progu procentowym co zrobimy, tak? Albo możemy tylko ostrzec, że ilość prefiksów osiągnęła jakiś poziom, albo możemy zresetować sesję. To się właśnie przydaje w takich projektach, o jakim mówiłem wczoraj, bo ile trudno sobie zakładać jakieś sztuczne limity na globalną tablicę routingu, chociaż to też nie jest głupie, być może, bo już było parę takich ataków, w których ktoś zaczynał deagregować prefiksy i rozgłaszać jakieś tysiące prefiksów zamiast jakichś jednych zagregowanych. To tyle w takich projektach, o których mówiłem wczoraj, mniej więcej można sobie wyliczyć, ile tych prefiksów powinno być. Jeżeli zaczyna być ich trochę więcej, to chyba dzieje się coś niedobrego z serwerami, które nam te prefiksy serwują. No i filtrowanie prefiksów dziwnych. Jest parę lokalizacji na świecie, parę organizacji na świecie, które non-stop starają się publikować takie listy, właśnie między innymi z prefiksami nieprzydzielonymi jeszcze przez IANA. No i generalnie wszyscy mówią o tym, żeby takie prefiks listy stosować dla ruchu wejściowego. No pierwsza rzecz, która się w takiej prefiks liście powinna pojawić, jeżeli to jest jakiś peering z operatorem, to jest nasza własna sieć, tak? Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zaakceptować od kogoś rozgłoszenie własnej sieci, bo to chyba nie będzie prowadzić do niczego dobrego. Ktoś się uśmiechnął, tak? Czy ten prychnął? Ale to oczywiście nie mówię o tym bez powodu. Były już dwa ataki w internecie, w których dosyć duży operatorzy zostali w ten sposób skompromitowani. Mianowicie przejęto, w obu przypadkach przejęto router, który był właśnie należał do takiego peeringu i stworzono pętlę taką. To znaczy jeden operator rozgłaszał prefiksy, które tranzytował drugi operator i w pewnym momencie to wszystko po prostu się rozłożyło, tak? Oczywiście znowu, trudno się spodziewać, że taki atak zostanie wykonany akurat na waszą infrastrukturę, no niemniej jednak dobrze być ubezpieczonym niż później płakać, tak? Root flap, flap dampening, mechanizm, który stosuje się w protokole BGP, czy stosowało się, ale dalej się tak naprawdę stosuje w protokole BGP, po to, żeby ograniczyć wpływ klapiących teraz w sesjach BGP na procesor, tak? Złośliwi panowie z OpenBSD, którzy pisali OpenESPFD, OpenBGPDR, czyli Claudio Jacker, stwierdza oczywiście, że root flap dampening to jest cholerny pomysł cholernego Cisco, żeby, ponieważ ich routery nie mają odpowiedniego CPU, żeby sobie z tym radzić. No, żal, że tacy ludzie, których jednak się szanuje, mówią takie głupoty. No, generalnie to faktycznie był pomysł Cisco, natomiast zaimplementowali go praktycznie wszyscy. Teraz się od tego trochę odchodzi, o czym będę jeszcze mówił na następnej sesji. Odchodzi się od tego dlatego, że dampening nie jest już tak, czy klapanie teraz nie jest już takim problemem faktycznie. Po części również dlatego, że oczywiście te procesory są szybsze, natomiast głównie dlatego, że internet się rozrasta i ilość tras nadmiarowych jakby nie jest już problemem, tak? W związku z tym te mechanizmy, które kiedyś chroniły przed klapaniem pojedynczego linku, który był jedyną drogą do jakiegoś prefiksu, nie są już takie problematyczne. Ale jak łatwo sprawdzić, OpenBGPD, jak mu się co sekundę podsyła prefiks i co sekundę go wycofuje, to po jakiejś minucie też już ma dosyć. Są zastosowania, o tym jeszcze powiem później, są dokumenty RIPE-u, stary dokument i nowy dokument. Nowy dokument mówi o tym, że nie warto korzystać z root flap dampeningu, dopóki producenci sprzętu komercyjni nie zaimplementują, oczywiście skracam go, on jest dosyć długi. Nie warto korzystać z root flap dampeningu, ponieważ operatorzy, którzy implementują tą funkcjonalność, nie udostępniają statystyk pozwalających dokładnie określić, jak ten root flap dampening w czasie się rozkłada. Abstrakcyjna argumentacja według mnie, no ale musicie to ocenić sami. Pierwszy dokument mówił o czymś innym, czyli o tym, żeby stosować root flap dampening, ale wyłączyć z dampeningu pewne prefiksy, które są dla Was bardzo istotne. Te prefiksy, które są bardzo istotne, zostały określone w tym pierwszym dokumencie jako na przykład root serwery DNS. Bo był taki atak swego czasu, w którym pewni złośliwi panowie zaczęli flapować prefiksami, oczywiście fałszując pewne informacje, zaczęli flapować prefiksami prowadzącymi do root serwerów. No i część root serwerów zniknęła z internetu, tak? W związku z tym, ponieważ operatorzy, mając jakby uruchomioną tą funkcjonalność, po prostu wstrzymywali rozgłaszanie osiągalności tych prefiksów. W związku z tym zresztą powstał dlatego ten dokument, czyli stosujcie dampening, ale jeżeli go stosujecie, to wykluczcie z niego pewne specyficzne prefiksy, o tym jeszcze opowiem. No i protokoły, atak w warstwie trzeciej na protokoły First Hop Redundancy, czyli jakby domyślnej bramki, redundantnej domyślnej bramki z sieci rutowanej. Mamy standardowy VRP, ludzie z OpenBSD napisali CARPA, jest firmowy Cisco HSRP i GLBP, generalnie domyślnie żaden z tych protokołów nie jest chroniony, czyli można próbować fałszować takie pakiety i stwierdzać, że dzisiaj my jesteśmy Twoją bramką, wysyłaj pakiety do nas. Później oczywiście znowu przekazywać man in the middle, nie będę tego tłumaczył. Jest dostępne, znowu, standardem jest MD5, tak? Czyli generalnie te standardy, które były tworzone w ramach i opisywane w ramach RFC, używają MD5. Można używać SH1 w nowszych implementacjach. Tak czy inaczej, starajmy się pamiętać o tym, że te mechanizmy są dostępne. No ja takie L4, o których już mówić nie będę. To było już po części omawiane, po części będzie omawiane, tak jak mówiłem, nie mogę opowiedzieć o wszystkim na jednej sesji. Czyli ataki związane na przykład z atakami na systemy wykrywania i powstrzymywania intruzów, ale również ataki, które zaczynają być coraz bardziej trendy, czy jazzy, bo trendy się chyba już nie mówi, nie wiem. Czyli ataki na protokoły głosowe, tak? No bo coraz więcej ludzi tego zaczyna używać, ale to kolega Kuba jeszcze będzie za chwilę o tym mówił, czy za 2 godziny chyba. No i instant messengery, o tym się też mówi, że można przejąć. Koledzy pokazują to na żywo, także nie będę się rozwijał. Jest cała masa dobrych referencji związanych z atakami. W szczególności oczywiście te dwa linki są istotne. Czyli można sobie zobaczyć, albo jeżeli nie jesteśmy w stanie pojechać na taką konferencję typowo undergroundową, to można sobie przynajmniej przejrzeć prezentację i zobaczyć, o czym ludzie obecnie dyskutują na świecie. Inna sprawa jest taka, że oczywiście te wszystkie zaawansowane narzędzia, które się pojawiają, zwykle się najpierw pojawiają na jakichś listach dyskusyjnych, więc dobrze być, jeżeli to Was interesuje, dobrze być zapisanym na najwięcej list dyskusyjnych, na ile jesteście w stanie to jeszcze ogarniać. Jest oczywiście polski CERT, są referencje ABIUS u operatorów, czy powinny być. W związku z tym, jeżeli ten problem uważacie, że ten problem nie dotyczy tylko Was, albo dotyczy Was z punktu widzenia polityki routingu w internecie, to zgłaszajcie się do operatorów. Natomiast jeżeli to są jakieś rzeczy związane właśnie z exploitami, czy z jakimiś narzędziami, to trzeba się po prostu jakoś orientować w tym, co jest wykorzystywane. Między innymi dlatego jakby mówię, czy podkreślam ten składnik związany z trenowaniem i ze sprawdzaniem, co tak naprawdę Was zaatakowało, tak? Macie jakieś pytania? Nie. Oczywiście, że tak. Już jest powieszona. Ja generalnie zawsze wystawiam swoje prezentacje u siebie na stronie, natomiast Andrzej też ją powiesi na wypali na krążkach. Jakoś tak. No nie ma jej niestety na tym krążku, który dostaliście, w związku z czym, za co bardzo oczywiście przepraszam, niemniej jednak tak się stało, tak? Słuchał? Na przyszłorocznej może będzie? Tak. Okej. Nie ma żadnych pytań, rozumiem. Dziękuję bardzo w takim razie. Znowu muszę coś rozlosować i już się boję. Ale mam pytanie zadać, tak?
Dobrze było, żeby jakieś pierwsze pytanie się pojawiło.
Aha, no dobrze. To będzie bardzo trudne pytanie. Ile ma adres MAC? Tu kolega był w środku pierwszy, podniósł rękę. Słucham? I dlaczego? Czy kolega jest jakoś w stanie uzasadnić swoją odpowiedź? Nie, tu kolega w koszuli, tak, o właśnie, wygrywa, tak?